Nauka czwarta. Bezradność i raban. Odkąd pamiętam, jedną z najważniejszych scen w Ewangelii była i jest dla mnie ta, w której grupa osób demontuje dach domu, w którym przebywał Jezus, by przez dziurę spuścić noszę ze sparaliżowanym. Przez większość życia utożsamiałam się z owymi przyjaciółmi chorego. Czytałam tę historię jako lekcję o tym, że trzeba pomagać, że trzeba znajdować sposoby na wsparcie potrzebujących mimo przeszkód. To oczywiście ważna lekcja, ale dzisiaj wiem, że w tej historii znajduje się o wiele więcej. Warto robić raban. Zdarzenie to opisują w bardzo podobny sposób Mateusz, Marek i Łukasz. Mateusz 9:1-8, Marek 2:1-12, Łukasz 5:17-26. W swoich rozważaniach trzymam się najbardziej wersji markowej. Nieustannie polecam wszystkim czytanie Ewangelii Marka, więc i przy tej okazji to uczynię. Jezus powrócił właśnie do Kafarnaum po tym, jak oddalał się w opuszczone miejsca, by się modlić, jak nauczał w Galilei, jak objawiła się jego moc uzdrawiania ciała, teściowej Piotra i ducha, egzorcyzmy, oraz przywracania wspólnocie, uzdrowienie trędowatego. Gdziekolwiek się udawał, pojawiały się tłumy i tak jest również tego dnia, kiedy naucza w domu. Są w tym tłumie także uczeni w piśmie. Łukasz doda, że z Galilei, Judei i samej Jerozolimy. Wszyscy słuchają słów Jezusa. Nagle przybywa jeszcze czterech ludzi i piąty, niesiony przez nich na noszach paralityk. Nie mają możliwości wejść z powodu tłumu, więc biorą chorego na górę, odkrywają dach nad miejscem, skąd naucza Jezus i dalej, że spuszczają nosze w samym centrum akcji. Jezus, zobaczywszy ich wiarę. Zastanawialiście się kiedyś, jaką wiarę? Wiarę w co? To dopiero początki działalności Jezusa. Według Marka Jezus nie pozwala rozpowiadać o sobie, że jest Mesjaszem czy Synem Bożym. Warto o tym pamiętać, by uniknąć jakiegoś uproszczenia i przypisania tamtym ludziom wiary w później wypracowane w teologii i nauczaniu Kościoła wnioski o Jezusie. Ani jeden z ewangelistów nie zapisał też żadnych słów, które by wypowiedzieli, żadnego wyznania, ani nawet prośby. Pomyślmy więc, jaką ich wiarę zobaczył Jezus. Według mnie jest to ta sama wiara, o której pisałam w trzeciej części rekolekcji, opowiadając o niewidomym spod Jerycha. Wiara, że warto pokazać chorobę i słabość, że pokazanie ich Jezusowi nie będzie źródłem większego nieszczęścia, ale że przyniesie ratunek. Wiarę, że warto robić raban, nawet powodować dyskomfort otoczenia, czy to swoimi wrzaskami, czy to rozbierając dach. Wiarę, że człowiek cierpiący, pozbawiony wzroku czy możliwości poruszania się, nie jest skazany na swój los i że warto podejmować działanie, które ten stan ugłośni, uwidoczni i pozwoli uleczyć. Po co przechodzą? Może właśnie taką wiarę zobaczył Jezus w tych czterech mężczyznach, którzy przynieśli paralityka. O tym ostatnim, choć umieszczono go w samym centrum wydarzeń, nie wiemy nic, poza tym, że był sparaliżowany. Jezus widzi jednak jeszcze więcej niż jego fizyczny stan całkowitej bezradności i zależności od siły mięśni i siły wiary wspólnoty, tych, którzy go przynieśli. Widzi grzech. Kiedy moja znajoma przeczytała opowieści o ojcu Pio, powiedziała mi, że nigdy w życiu nie podeszłaby do komunii, gdyby ją rozdawał, bo Anusz zobaczyłby, że jest w stanie ciężkiego grzechu i ją ominął. Mówi o wstydzie, jaki by wtedy czuła. Nie dlatego, że specjalnie ukrywała jakiś ciężki grzech, ale dlatego, że żyła w obawie, że coś jest z nią bardzo nie tak i że święty by to wypatrzył i ją ukarał. Słuchając czy czytając interpretacje opowieści o Jezusie i paralityku, którego przed nim położono, czułam chyba coś podobnego. Czułam niepokój w związku z tym, że Jezus na widok paralityka publicznie odpuścił mu grzechy. Skoro odpuścił, to też pokazał, że są. A to przecież tak upokarzające. Różnica między opowieściami o pomijaniu kogoś w kolejce do sakramentu, a opowieścią o odpuszczeniu grzechów paralitykowi jest jednak ogromna. Światło przyszło na świat i oświeca każdego człowieka. Oświeca po to, by zbawić. Grzechy sparaliżowanego człowieka, jakiekolwiek by były, już nie istnieją. Zostają oświetlone jako odpuszczone. Po co przyszli? Po co go przynieśli? Wydaje się nam oczywiste, aby mógł chodzić. Jednak w Ewangelii nie zapisano powodu, dla którego czterej mężczyźni z determinacją nieśli paralityka i usuwali przeszkody na jego drodze do Jezusa. Wyobraziłam sobie, że wiedzieli o jego grzechach i wiedzieli, że nie może już nic zrobić, aby zostały mu odpuszczone. Wyobraziłam sobie też, że nie wiedzieli dokładnie, po co przychodzą, ale moc, jaką nauczał Jezus, objawiła im się jako źródło nadziei dla tego kogoś, kogo przynieśli. Może ich ojca, może brata, może sąsiada. Jezus mówi: dziecko, odpuszczają się twoje grzechy. W polskich przekładach najczęściej słyszymy synu i przyznam, że do niedawna w ogóle nie zauważałam tego słowa. Ot, jakoś musiał do niego powiedzieć. A jednak w tej tak pełnej niedopowiedzianych szczegółów opowieści Jezus wypowiada właśnie to słowo: dziecko. A przecież nigdzie w opowieści nie było mowy o tym, że to dziecko. Czy dziecko potrzebowałoby aż czterech mężczyzn do niesienia? Jeszcze nie wiem, czemu Jezus mówi do sparaliżowanej osoby dziecko, ale bardzo mnie te słowa poruszają. Pokazują jeszcze wyraźnie jej bezradność. Czego szukamy? Światło oświetla jeszcze kogoś w tej opowieści. Uczonych w piśmie, którzy już przed akcją z dachem byli obecni w domu, w którym nauczał Jezus, i go słuchali. Nie wiemy, czego dokładnie nauczał Jezus. Żaden z trzech opisujących to wydarzenie nie zanotował tych słów. Cokolwiek jednak usłyszeli, nie wzbudziło w nich wiary, która pozwoliłaby zaufać słowom Jezusa. Byli, słuchali, a kiedy Jezus ogłosił choremu odpuszczenie grzechów, oni cicho, w ciemności własnych głów czy serc, osądzili Jezusa jako bluźniercę. Zobaczmy tę opozycję. Przybysze robią zamieszanie, ujawniają chorego. Jezus na oczach wszystkich odpuszcza jego grzechy. Uczeni w piśmie nic nie mówią, niczego nie robią, ale w swoich wnętrzach potępiają Jezusa. I to także widzi Jezus, i to także oświetla i ugłaśnia. Także on robi zamieszanie. Pyta, co jest bardziej wykonalne, bo wiedzieć, że odpuszczają się grzechy, czy nakazać sparaliżowanemu, by powstał i chodził. Nikt nie odpowiada na to pytanie, a Jezus mówi paralitykowi: wstań, zabierz swoją matę i odejdź do swego domu. I tak się właśnie dzieje. Gdy czytamy w Ewangeliach opisy innych uzdrowień, Jezus robi w nich coś fizycznego. Chwyta za rękę, dotyka, jest dotykany. Tutaj nic o tym nie zapisano. Jezus mówi przyniesionemu mężczyźnie, że jego grzechy są odpuszczone i że ma wstać i chodzić, a ten wstaje i idzie. Ci, którzy przyszli, aby słuchać, stają się świadkami zbawczych wydarzeń. Czy szukamy jeszcze w Ewangelii, w relacji z Bogiem, we wspólnocie wierzących, wśród naszych bliskich i bliźnich, uzdrowienia? Czy cała ta wiara obraca się wokół słów, nakazów, zakazów, unikania grzechów, negocjowania z sytuacjami, które czynią nas bezradnymi? Czy pragniemy i szukamy uzdrowienia dla siebie i dla innych? Uzdrowienia serca, uzdrowienia tego, jak patrzymy na siebie i świat, ale i uzdrowienia ciała. Jeśli ktoś chciałby szukać w Nowym Testamencie platońskiego rozdziału duszy i ciała, nie znajdzie go w ewangelicznych opisach działalności Jezusa, w których człowiek jest całością i jest leczony i przywracany wspólnocie jako całość, bez księgowania, która to kolumna, dusza czy ciało. Tak jest też z Jezusowym nauczaniem. Wydarza się poprzez słowa i czyny. Ślepe uliczki. Czy słowa, które przyjęliśmy, są zintegrowane z tym, co czynimy? Czy szukając nawrócenia, unikamy dwóch ślepych ścieżek, do jakich może wieść oddzielanie słów od czynów i duszy od ciała? Po pierwsze, czy nie popadamy w pułapkę podejmowania prób zmiany własnego życia za pomocą samej woli, bez poświęcenia uwagi temu, co mówi nasze ciało, w jakim środowisku żyjemy, jak nasze próby nawrócenia mają się do rzeczywistości? W takim podejściu próbuje się często ignorować wiedzę o człowieku, o wpływie niezaspokojonych potrzeb fizycznych na psychikę, o wpływie różnych czynników zewnętrznych na nasze działania, o tym, że nie jesteśmy monadami, ale obecność drugiego człowieka może regulować nasz nastrój albo go rozregulowywać, i o tym, że zło nie jest ostateczną porażką. Choroby można leczyć, a relacje naprawiać. Postanawiamy z całych sił unikać zła, kontrolować siebie za wszelką cenę, tak jak nieraz próbujemy kontrolować innych. Wszystko, by uniknąć porażki. Porażka bowiem może nas prowadzić do bezradności, dostrzeżenia, że jest naprawdę źle. I może tym razem już samodzielnie nie dam rady i potrzebuję miłości, wsparcia, empatii, pomocy. Po drugie, czy nie popadamy w pułapkę bezwartościowych czynów, o których była mowa w nauce drugiej? Czynów może powierzchownie dobrych, zgodnych z przykazaniami, normalnych, ale bez związku z naszym wnętrzem. Używane w Grece, w której zapisano Ewangelię, słowo określające nawrócenie to metanoia, przemiana umysłu, zmiana myślenia. Czy nie próbujemy zmieniać siebie albo świata w taki sposób, jakby chodziło tylko o reset i puszczenie jeszcze raz tego samego kodu, tej samej procedury? Tylko tym razem, a nuż się uda? Tymczasem, jak wielokrotnie pisze ojciec Richard Rohr, przywołując Einsteina, żaden problem nie może być rozwiązany przy pomocy tej samej świadomości, która ten problem spowodowała. W kolejnej nauce chciałabym pomóc nam zobaczyć, jak zmiana myślenia czy przeformułowanie, we współczesnej psychologii nazywane często reframingiem, pozwala szukać dróg wyjścia z różnych błędnych kół, które moim zdaniem stają się przeszkodą dla uzdrowienia, nawrócenia i budowania Królestwa Bożego. Z nadzieją opowiem o tym, jak świeże spojrzenie na ewangeliczne przypowieści może nam pomóc znaleźć w sobie to coś, co powodowało czterema ludźmi, którzy rozebrali dach, by ich bliźni spotkał Jezusa.